Ewa Dąbrowska, dzień dobry. Całun turyński to wciąż zagadka. Mimo zaawansowanej techniki nie udaje się go odtworzyć. Posiada właściwości negatywu, zachowuje się jak klisza fotograficzna. Posiada cechy trójwymiarowości. W jaki sposób powstał na nim widoczny wizerunek ubiczowanego, torturowanego, zmarłego na skutek ukrzyżowania mężczyzny, nie wiadomo. Nie został ani namalowany, ani wypalony, ani odciśnięty. 120 lat temu, 28 maja 1898 roku, Secondo Pia po raz pierwszy sfotografował całun turyński. To zapoczątkowało obszerne badania naukowe, które trwają do dziś.
Autopsja człowieka z całunu. Najnowsze odkrycia tajemnic całunu turyńskiego. Przyjmując postulat o przystawalności odbicia na całunie do obrażeń ciała i biorąc pod uwagę widoczne zmiany na nadgarstkach i podeszwie stóp oraz inne, drugorzędne obrazy, można uznać za pewnik, że ukrzyżowanie miało miejsce za życia. Stężenie objęło martwe ciało, gdy jeszcze wisiało na krzyżu, o czym świadczy hiperfleksja głowy, a także zgięcie w pół lewego kolana. Zakłada to również, że górna kończyna, zwłaszcza obręcz barkowa, objęta była tym procesem w momencie zdjęcia ciała z krzyża po kilku godzinach od śmierci.
Płótno około 436 cm długości i 110 cm szerokości waży około kilograma. Od 1578 roku przechowywane jest w Turynie. Mimo, że odkryte na nim szczegóły z niezwykłą dokładnością pokrywają się z ewangelicznym opisem męki Chrystusa, Kościół nie wypowiedział się jak dotąd o jego prawdziwości. Jest w jego posiadaniu od 1983 roku, gdy na stolicy Piotrowej zasiadał Jan Paweł II. Polskie Centrum Syndonologiczne, zajmujące się badaniami nad całunem turyńskim, powstało w Krakowie w piątą rocznicę otwarcia wystawy Kim jest człowiek z całunu, mieszczącej się w sanktuarium świętego Jana Pawła II.
Całun, według tego, co zdecydowana większość naukowców popiera, owinął właśnie ciało Chrystusa i ten obraz, który na nim mamy, to w pewnym sensie potwierdza, więc wydaje mi się, że to jest jednak takie graficzne pokazanie czegoś, co dzisiaj świętujemy, a więc Boże ciało. Tym bardziej, że wiemy, że to ciało, ten obraz, który powstał na całunie, prawdopodobnie powstał w wyniku zmartwychwstania, a więc tym bardziej to się łączy z dzisiejszym świętem. Ojciec Mariusz Kiełbasa, Legionista Chrystusa, delegat oficjalnego Centrum, Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego z Turynu i przez to właśnie dyrektor Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie.
Dużo osób podważa wiarygodność całunu.
Zgadza się i wcale się nie dziwię, dlatego że nawet Jan Paweł II bardzo wyraźnie powiedział, że nie jest kompetencją Kościoła sprawdzać, czy całun jest autentyczny, czy nie. Całun praktycznie do końca XIX wieku był bezspornie uważany za relikwię, był czczony i nikt się nie zastanawiał, czy to w ogóle jest coś naukowego, czy nie. I wydaje mi się, że to nie jest rola Kościoła, idąc za Janem Pawłem II, mówić, czy to jest autentyczne, czy nie. Ale niezależnie od czy jest autentyczny, czy nie, całun mimo wszystko jest odzwierciedleniem Ewangelii. I nawet gdyby to była doskonała podróbka ze średniowiecza, to i tak spełnia swoje zadanie. Dlatego, że to, co najważniejsze, najpiękniejsze w całunie, to właśnie to, że pokazuje nam niezgłębioną miłość Pana Boga w Jezusie Chrystusie, który wycierpiał za nasze grzechy. I tu jest problem z tą autentycznością, że mimo iż zdecydowana większość naukowców jest tego zdania, że to jest autentyczne płótno, to wiele osób nie chce zaakceptować tego faktu, ponieważ to by pociągało za sobą konsekwencje też zmiany życia, bo jeśli Chrystus był, żył, zostawił nam to płótno, no to by też trzeba było żyć trochę pewnie inaczej, zgodnie z wymogami moralności.
Znajdujemy się na wystawie Kim jest człowiek z całunu. Wystawa ta mieści się w krakowskim Centrum Jana Pawła II. Ja nazywam się Paweł Woźniak, jestem tutaj przewodnikiem, natomiast z wykształcenia jestem historykiem. Podstawowym elementem wystawy jest kopia całunu i tutaj chciałbym podkreślić, że oryginalny całun jako taki znajduje się tylko w Turynie i on nie jest przewożony w żadne inne miejsce na świecie, nie jest nigdzie indziej poza Turynem eksponowany. Mało tego, nie prezentuje się go na co dzień, tylko raz na kilkanaście lat, przez kilka tygodni, no dwa miesiące, mają miejsce takie publiczne wystawienia całun, ale to jest tylko raz na kilka lat. Natomiast w wielu, wielu miejscach na świecie prezentuje się kopię całunu, kopię różnej jakości i my taką jedną kopię tutaj na wystawie prezentujemy, kopia w skali 1:1, w takich wymiarach, jakie ona rzeczywiście posiada w oryginale. No, u nas jest to ten już stan po konserwacji, który dokonano w roku 2002. I takim właśnie najbardziej rzucającym się w oczy elementem są takie białe punkty, podwójne, duże trójkąty. Co to jest? To są wypalenia, które powstały podczas pożaru mającego miejsce w nocy z 3 na 4 grudnia 1532 roku we francuskiej miejscowości Chambéry, to jest okręg Sabaudia. Tam płótno wtedy w 1530 roku się znajdowało ze względu na prawnych właścicieli całunu, którymi wówczas byli książęta z tej dynastii sabaudzkiej. Oni właśnie tam w Chambéry ufundowali kaplicę i w tej kaplicy płótno było przechowywane. Podczas pożaru skrzynia, w której całun się znajdował, zaczęła się topić i takie roztopione elementy tej skrzyni, krople z ołowiu, ze srebra spłynęły nam na te miejsca i doprowadziły do powstania takich wypaleń. I tutaj na tych miejscach w 2 lata po pożarze, czyli w roku 1534, siostry klaryski naszyły ład. I wtedy też podszyły całą tak zwanym płótnem holenderskim z drugiej strony, żeby go wzmocnić. Z tamtej strony, gdzie oczywiście nie ma wizerunku. I taka sytuacja miała miejsce aż do roku 2002. Wtedy podczas konserwacji zdjęto płótno holenderskie, zdjęto łaty i nie naszywano tego ponownie. Oczywiście to zabezpieczono, bo te materiały mają już w tym momencie nierozerwalny związek z historią płótna, ale one nie są w tym momencie już eksponowane, nie są udostępniane dla wiernych. I właśnie kopia całunu to jest główny element naszej wystawy.
Jeśli chodzi o badania naukowe, te bardzo poważne odbyły się 40 lat temu, były prowadzone przez Amerykanów w 1978 roku.
Rzeczywiście seria najbardziej zaawansowanych badań, dlatego że wtedy grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych, i to nie byle jaki naukowcy, z różnych uniwersytetów, no może nie oficjalnie, ale jako po prostu grupa osób zainteresowanych całunem, poprosili o odpowiednie pozwolenie, jeszcze wtedy właściciela całunu, który był ród Sabaudów, żeby przy okazji wystawienia móc go przebadać. I tak zrobili bardzo ważne badania, pomiary, dlatego że mieli całun przez, jak dobrze pamiętam, 150 godzin non-stop, dzień i noc badali, podczerwieni, ultrafiolecie, prześwietlenia różnego rodzaju, zdjęcia, skany, żeby sprawdzić właśnie wszystkie możliwe jak na tamten czas możliwości wykorzystać, żeby zobaczyć jak najwięcej, zebrać jak najwięcej informacji. I stąd rzeczywiście do tej pory no, nie było tak gruntownego badania całunu zrobionego. Oczywiście były już pojedyncze badania, natomiast tak gruntownego jeszcze nie mieliśmy od tamtej pory.
Ale minęło 10 lat, przyszedł rok 1988 i badanie węglem, no i zawrzało. Kościół się myli, to płótno nie mogło okrywać Chrystusa.
Prawda, zresztą jak się patrzy na to zdjęcie, słynne zdjęcie z wynikiem na tablicy napisane, z wykrzyknikiem na końcu i takim wymownym założeniem rąk tych, którzy prezentowali ten wynik, to rzeczywiście można by pomyśleć, że odkryli nie wiadomo jaką prawdę. Nie zarzucałbym tu może laboratorium winy, że coś źle zrobili, bo to jednak były laboratoria renomowane i ludzie, którzy to robili, na pewno się na tym znali. Już pomijam kwestie ideologiczne, czy tam rzeczywiście chciano coś udowodnić, czy nie. Wydaje mi się jednak, że i o tym też była mowa teraz na ostatnim zjeździe w Chambéry, które Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne z Turynu prezentowało, że ewidentnie istnieje jakiś czynnik na całunie, który zmienia jak gdyby jego wiek. Zbliżając się od krawędzi w kierunku środka, zmienia się również ewidentnie wiek całunu. A więc nie wiemy, co to jeszcze jest, ale nie wiem, jakaś substancja chemiczna, czy być może wzmocnione wątki lnu z późniejszych okresów, powodują, że rzeczywiście jest ten trend, jak to oni, ci naukowcy teraz ostatnio nazwali, że zmienia nam wiek całunu. Stąd trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to jedno badanie węglem radioaktywnym rzeczywiście pokazuje, że całun jest fałszywy. Dlatego, że samo badanie radioaktywnym nigdy się nie robi w odizolowaniu od innych badań. Jeśli na przykład badamy jakąś mumię czy jakiś inny materiał ze starożytności, zawsze te badania są wsparte informacjami z innych dziedzin nauki, na przykład archeologia, numizmatyka czy inne tam dziedziny, żeby porównać orientacyjnie, z którego okresu to pochodzi. Samo badanie, i to zresztą na swojej stronie internetowej o tym badaniu wyraźnie mówią, nigdy nie robi się w odseparowaniu od innych. I tutaj właśnie co dziwo, wszystkie inne badania na całunie turyńskim potwierdzają jego autentyczność, za wyjątkiem właśnie tego jednego. A z tym, że mówię, to badanie rzeczywiście może być prawdziwe, ale nie znaczy, że całun jest fałszywy, dlatego że próbka, którą pobrano, nie była reprezentatywna, mogła być rzeczywiście, nie wiem, zanieczyszczona, mogły być tam wątki z późniejszych okresów, co w sumie przy badaniu pokazało inny wiek.
Na pewno musimy się odwołać do tego, że Ewangelia wskazuje, że ciało Jezusa zostało owinięte w płótna. To jest też bardzo nieścisłe określenie. Sam całun, jego długość i też umiejscowienie tego wizerunku na płótnie wskazuje jednak, że ciało leżało na jednej części, a druga część właśnie przychodziła za głową i przykrywała ciało od góry. No i tutaj w tym momencie jesteśmy przy tej drugiej części, gdzie widzimy postać od przodu. Również rany po biczowaniu możemy tutaj zaobserwować. Oczywiście one nie są tak wyraźne jak w przypadku tylnej części sylwetki, ale gdybyśmy się dobrze wpatrzyli, to zwłaszcza na fragmencie, gdzie widzimy nogi, no widać takie znowu wachlarzykowate zarysy ran, podobnie na klatce piersiowej. To wskazuje, że biczowano po całym ciele. Najpierw z tyłu, później z przodu. No, jeśli słuchacze oglądali Pasję Gibsona, zapewne pamiętają ten obraz. Bardzo brutalny obraz. I widzimy, że on jest na początku przypięty do takiego postumentu, jest biczowany z tyłu. Później żołnierze odpinają jedną z jego rąk i biczują go również z przodu sylwetki. I to tutaj w przypadku całunu znajduje swoje potwierdzenie. Tak rzeczywiście było. Dalej, jakie mamy rany? No to rany po gwoździach. W przypadku stóp widzimy takie właściwie kałuże krwawe, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, w miejsca, w które był wbity gwóźdź. Najbardziej prawdopodobna wersja mówi o tym, że był to jeden gwóźdź. Stopy były ułożone jedna na drugiej. Nie użyto w przypadku osoby z całunu żadnej podpórki pod tymi stopami. One zostały przybite bezpośrednio do pionowej belki krzyża. Natomiast w przypadku rąk widzimy tylko jedną ranę. Dlatego, że druga jest przysłonięta drugą dłonią i widzimy, że ta rana jest na wysokości nadgarstka. I to też jest bardzo ważne, bo znowu takie powszechne przeświadczenie wskazuje, że no, gwoździe wbijano w środek dłoń. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że śmierć poprzez ukrzyżowanie była stosowana aż do końca III wieku. Ale w tych czasach nie było jeszcze czymś powszechnym przedstawianie wizerunku Chrystusa na krzyżu. Jeśli przedstawiano już w ikonografii Chrystusa, to był to Chrystus majestatyczny, Chrystus już po zmartwychwstaniu, Chrystus, który króluje, który zwycięża śmierć, prawda, Chrystus Pantokrator. Dopiero gdzieś od około VII wieku te przedstawienia ikonograficzne Chrystusa no, zaczęły dołączać nam też ten wizerunek Chrystusa na krzyżu. Te wizerunki były coraz bardziej realistyczne, ale jednak upływało bardzo dużo czasu. No, wspomniałem, że śmierć krzyżową stosowano do końca III wieku. Czyli dla tych ludzi, którzy już te wizerunki Chrystusa na krzyżu tworzyli, wszelkie szczegóły związane z męką Chrystusa, jak chociażby to umiejscowienie gwoździ, nie były tak czytelne. I utarło się takie przekonanie właśnie, że gwoździe są wbite w środek dłoni i kolejne pokolenia to powielały. Otóż całun nam wykazuje, że tak właśnie nie było. Gwoździe były wbijane na linii nadgarstków. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy wbili gwóźdź w środek dłoni, ten gwóźdź oczywiście wyjdzie z drugiej strony, wbije się w belkę krzyża, ale problem się pojawi wtedy, kiedy ciało będzie się musiało na krzyżu utrzymać. I te tkanki, które tutaj mamy, no nie wytrzymają nam obciążenia i takie ciało na krzyżu się zbyt długo nie utrzyma. A ludzie, których ukrzyżowano, umierali niejednokrotnie 2 albo 3 dni na krzyżu. Należało wbić w związku z tym gwoździe w takie miejsce, które gwarantowało, że ciało się będzie na krzyżu trzymało stabilnie. I właśnie wbijając te gwoździe na linii nadgarstków, już takie stabilne miejsce w tym momencie otrzymywaliśmy. I to, że gwoździe rzeczywiście były wbite na linii nadgarstków, potwierdza nam też brak kciuków tutaj na całunie. Dlaczego? Dlatego, że wbijając gwóźdź na linii nadgarstka, my tak naprawdę utrafiamy tym gwoździem w szczelinę destota. To powoduje, że nie uszkadzamy żadnych kości, ale już w tym momencie to miejsce jest na tyle stabilne, że jest w stanie nam utrzymać nawet ciężar no, ponad 100 kg. Ale przebijając dłoń w tym miejscu, my powodujemy uszkodzenie nerwu pośrodkowego, który właśnie przez to miejsce przebiega, przez tą szczelinę destota. I jeśli ten nerw uszkodzimy, to możemy doprowadzić nawet do paraliżu całej dłoni, a najczęściej przynajmniej do paraliżu palców. I takim tego tutaj widocznym dowodem jest złożenie się kciuka do środka dłoni. Później oczywiście, kiedy dokonywano pochówku, tych kciuków już nie prostowano, no, należałoby je po prostu złamać, więc tego nie czyniono, nie było żadnego celu w takim zachowaniu. Tutaj tych kciuków nam rzeczywiście brakuje. One są właśnie schowane do środka dłoni przez porażenie nerwowe, które w tym momencie wystąpiło.
Niebywały ból.
No właśnie, neurolodzy mówią, że porażenie tego nerwu wiąże się z bardzo silnym bólem. Słyszałem taką opinię, że większy ból człowiek może odczuwać tylko podczas przerwania rdzenia kręgowego. Tylko przerwanie rdzenia kręgowego spowoduje śmierć w ułamku sekundy, więc ten ból, który człowiek będzie odczuwał, będzie bardzo krótki. W tym momencie ból, który będzie spowodowany wbiciem gwoździa na linię nadgarstka w rękę, będzie promieniował aż do ramienia, będzie bardzo, bardzo silny i będzie towarzyszył temu człowiekowi przez cały ten czas, który upłynie od momentu przybicia do krzyża aż do momentu śmierci.
Badane płótno owijało zwłoki mężczyzny, który wcześniej doznał obrażeń dwojakiej natury. Po pierwsze, wielokrotnych stłuczeń rozsianych na szerokim obszarze skóry, licznych zwłaszcza na twarzy, powstałych w wyniku działania ciał tępych oraz najprawdopodobniej po części również na skutek upadków. Po drugie, ran otwartych w wyniku działania narzędzi kłutych, raczej powierzchownych, ale licznych. Śmierć nastąpiła wskutek ukrzyżowania, a więc procesów właściwych tej metodzie. Na człowieku z całunu widoczne jest poważne obrażenie w postaci rany kłuto-ciętej z prawej strony piersi. Jej obiektywne cechy wskazują na naturę pośmiertną tej rany, chociaż nieostatecznie.
Jest to rzeczywiście fascynujące płótno, najbardziej autentyczny świadek, relikwia historycznej postaci Chrystusa na ziemi. Władysław Sienkiewicz, profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pracownik drugiej katedry i kliniki kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego imieniem dr Jana Bidziela w Bydgoszczy. Naukowcy, ci właśnie, nawet można powiedzieć Żydzi, którzy przystępują do całunu, chcieli obalić ten mit sami w tej chwili. Jeden z nich, przynajmniej z profesorów, Berschwitz, który mówi, że może się narazić nawet swoim kolegom, ale ślady na całunie zgadzają się z przekazem ewangelicznym z czterech Ewangelii do enty potęgi, czyli jedno znowu potwierdza drugie.
Kim jest człowiek z całunu? W jaki sposób na to pytanie odpowie kardiolog?
Oczywiście tutaj jako kardiolog mogę się odnieść do natury ludzkiej. To normalny człowiek, mogę powiedzieć, że Chrystus był bardzo przystojny. 1,80 m, długie lokowane włosy, szczupła sylwetka, proporcjonalna budowa ciała, nic tylko się w nim zakochać. Śmierć krzyżowa była najbardziej okrutną śmiercią w tym czasie. Każdy to potwierdza, bo to było szereg pewnych elementów zadających cierpienie aż do śmierci włącznie. Śmierć krzyżowa między innymi była taka podła, że przede wszystkim prowadziła, o czym się często nie mówi, do uduszenia. Osoba zawieszona na krzyżu się dusiła, gdyż aby zaczerpnąć powietrza, musiała się podnieść do góry. Jeżeli nogi były skrępowane, było to rzeczywiście bardzo trudno. Taka osoba zmaltretowana biczowaniem, gdzie po prostu wyrywano ciało, gdzie tracił krew, gdzie tracił wodę, gdzie już mógł umrzeć ze wstrząsu czy pokrwotocznego, hipowolemicznego, czy takiego nawet biczowania, to było wyrywanie ciała, a więc uszkadzanie nerwów międzyżebrowych, mięśni żebrowych, uszkodzenie płuca. Wiele, wiele czynników mogło powodować, że ta śmierć mogła nastąpić w każdym momencie, ale krzyż dopełniał jeszcze tej miary wielkiego cierpienia.
Na całej postaci odbitej na płótnie ewidentne są oznaki biczowania, któremu poddano człowieka z całunu. Wszyscy autorzy w przeszłości byli zgodni co do kwestii, że biczowania tego dokonano bez ograniczenia uderzeń, nie zaś 40 uderzeń minus jedno. Biczowanie zostało przerwane, kiedy ciało poranione było od spodu stóp do czubka głów. Na prawej stronie klatki piersiowej, na piersi, wybija się ponadto duża plama krwi, szeroka na 6 cm i długa na 15 cm, wypływająca z wyrwy w skórze w owalnym kształcie, długiej na 4,5 cm, a szerokiej na 1,5 cm, powstałej na skutek działania ostrego i kończystego narzędzia, którym zadano cios na wysokości piątej prawej przestrzeni międzyżebrowej, na głębokości przynajmniej 8 cm, przedzierając prawdopodobnie opłucną, środkowy płat prawego płuca, dosięgając osiercia i przebijając prawe uszko serca. Wygląd wskazuje na silny wytrysk, nie na skapywanie. Rzeczywiście wielki naciek rozchodzący się od rany nie wygląda jednolicie, ale wydaje się być tworzony przez duże plamy, spływające faliście i po części nakładające się na siebie. Ten krwotok post mortem różni się od innych plam obecnych na całunie. Kierunek jego spływu w przeważającej mierze jest wertykalny, wskazując na to, że nastąpił, kiedy ciało wisiało jeszcze na krzyżu. Cechy tej rany są istotne, gdyż wskazują na to, że została zadana po śmierci osobnika. Brzegi samej rany pozostały rozszerzone i są dobrze zarysowane, co jest typowym zjawiskiem spotykanym w przypadku martwego ciała. Cios więc musiał być zadany, kiedy ukrzyżowany już nie żył.
Te inne relikwie, mam na myśli to, co Kościół przechowuje w Oviedo czy w Manopello. Czy tutaj jest zbieżność z całunem?
Największe korelacje są z chustą z Oviedo, dlatego że według tradycji jest to tak zwany sudarion, a więc to płótno, które okrywało bezpośrednio twarz Chrystusa, jeszcze pod całunem. I na tym płótnie widać krew, ślady krwi, symetryczne, dlatego że było owinięte dookoła i to był taki specyficzny sposób zawijania, więc wracała jedna część tego płótna, więc to ta symetria się tam pojawiła. I oprócz tego ślady krwi na sudarionie odpowiadają śladom krwi na całunie. Nie ma oczywiście na sudarionie żadnego obrazu, ale przez to właśnie, że odpowiadają jedno drugiemu, domniemywa się, że to było to jednak to oryginalne płótno również, które owinęło ciało Chrystusa razem z całunem. Oprócz tego wiadomo też, że krew na całunie i na sudarionie jest tej samej grupy AB, a więc w związku z tym jest to duże prawdopodobieństwo, że to jest ta sama krew, ten sam człowiek. Jeśli chodzi z kolei o Manopello, to rzeczywiście tutaj jest zbieżność obrazu, to znaczy twarz Chrystusa z Manopello jest bardzo podobna do twarzy Chrystusa na całunie, z tym, że z Manopello oczywiście Chrystus jest zmartwychwstały, ma otwarte oczy. Nie ma natomiast jakichś innych przesłań, żeby to rzeczywiście było coś jeszcze bardziej pokrewnego. Być może właśnie autor wzorował się na całunie po prostu, tylko chciał przedstawić Chrystusa zmartwychwstałego właśnie z otwartymi oczami.
Proszę Ojca, a cuda eucharystyczne, one się przecież zdarzają na przestrzeni wieków, nawet i w naszych współczesnych czasach, chociażby Sokółka Polska. Hostia, widomy dla nas sposób, zmienia się w autentyczne ciało, ludzkie ciało i krew, które są badane. Czy te wyniki pokrywają się z tymi odkryciami z całunu turyńskiego, no chociażby grupa krwi AB?
Nie mam wszystkich danych przed sobą, ale z tego co pamiętam, we Włoszech, w Lanciano, cud eucharystyczny i tam przebadano krew, okazało się, że grupa krwi jest ta sama, to na całunie AB. I też ostatnio, czytając wywiad z profesorem Zbigniewem Treppą z Uniwersytetu Gdańskiego, również komentował, że grupa krwi ze Sokółki również jest AB, a więc ta sama, która na całunie i w tym pozostałych miejscach cudów eucharystycznych.
Kopia całunu to jest główny element naszej wystawy, ale nie tylko. Po obu stronach kopii są wystawione takie gabloty, w których zaprezentowaliśmy narzędzia tortur. Oczywiście repliki narzędzi użytych wobec człowieka, którego wizerunek znajduje się na całunie.
Podejdźmy do tej gabloty.
Jedna gablota zawiera gwoździe, fragment włóczni oraz dwa przykładowe rzymskie bicze. Gwoździe musiały być odpowiednio długie, musiały być odpowiednio masywne. Oczywiście ich rolą było przebicie ciała na wylot, przebicie również belki krzyżowej na wylot i one musiały ciało na krzyżu utrzymać stabilnie. Rzymskie bicze, takie bicze składały się z drewnianej rękojeści, do niej były przymocowane rzemienie, najczęściej trzy i każdy z rzemieni posiadał specyficzne zakończenia. Oczywiście Rzymianie stosowali haczyki, ale nie tylko, też kulki ołowiane, mogły być to fragmenty kości zwierzęcych, mogły być to zaszlifowane kamyki, fragmenty szkiełek nawet. Właściwie wszystko, co mogliśmy przymocować do takich rzemieni. Niemniej rany, które widzimy na całunie, wyraźnie wskazują, że użyto biczów, które miały zakończenia w formie ołowianych kulek i kości pochodzenia zwierzęcego. No i fragment włóczni. Oczywiście włócznia była odpowiednio długa, musiała być odpowiednio długi grot. No akurat w przypadku włóczni użytej przez rzymskich żołnierzy podczas wydarzeń związanych z męką Chrystusa, no ten grot wynosił gdzieś pomiędzy 15 a 18 centymetrów. Szacuje się, że w granicach 12, może 13 centymetrów długości tego grota zostało wbite w ciało. W tym momencie warto podkreślić miejsce wbicia tej włóczni, prawy bok. Utarło się twierdzić, że serce jest po lewej stronie. Ja, kiedy oprowadzam moich gości, bardzo często się pojawiają pytanie, dlaczego rana na boku Chrystusa jest po prawej stronie, skoro serce jest po stronie lewej. Jest to takie błędne przekonanie cały czas, że serce mamy po lewej stronie. Otóż nie, serce jest położone centralnie, tylko ono jest zwrócone koniuszkiem w lewą stronę. No i gdybyśmy tak mieli oszacować, no to gdzieś w granicach może 2/3 serca znajduje się bardziej po lewej stronie, a 1/3 bardziej po stronie prawej. Druga rzecz, dlaczego takie uderzenie zadano z prawej strony? Żołnierze rzymscy byli tak szkoleni i o tym nawet możemy przeczytać w takiej publikacji De Bellum Gallicum, czyli o wojnie galijskiej, autorstwa samego Juliusza Cezara. On tam wspomina o szkoleniach żołnierzy i jest tam taki fragment, który też mówi, że żeby uderzenie zadawać z prawej strony, dlatego że żołnierze oczywiście szkoli się do walki. Kiedy z kimś walczymy, no to oczywiście mamy przed sobą przeciwnika. Ten przeciwnik również ma jakąś broń, ma jakieś uzbrojenie, ma jakąś tarczę przy sobie, ma jakiś hełm na głowie. No i oczywiście ta tarcza jest po lewej stronie. On z lewej strony się tą tarczą zasłania, więc w tym momencie taki żołnierz szuka miejsca, gdzie mógłby uderzyć i zadać jednocześnie śmierć temu przeciwnikowi. I najczęściej właśnie jest to prawa strona. Także to przyzwyczajenie tutaj u żołnierza zadawania takiego uderzenia z prawej strony, no też miało swoje duże znaczenie w przypadku przebicia boku Chrystusa. W drugiej gablocie, do której teraz podejdźmy, mamy z kolei model korony cierniowej. Otóż badania, przede wszystkim badania archeologiczne i badania historyczne wykazują, że korona cierniowa to nie był taki prosty wieniec, do którego myśmy się przyzwyczaili, co też właśnie sztuka pasyjna utrwaliła w naszym takiej świadomości, tylko był to czepiec, nawet byśmy powiedzieli taki kolczasty hełm, który tutaj widzimy, właśnie utkany z gałązek kolczastych dwóch gatunków krzewów. One były ze sobą splecione i na końcu u dołu były przymocowane do takich obręcz. I dopiero takie coś miało być nałożone na głowę Chrystusa. Widzimy, że te gałązki no, posiadają niejednokrotnie bardzo długie kolce. W bardzo dużej mierze raniły no, dużą powierzchnię głowy. Nie zapominajmy, że żołnierze bili też Chrystusa trzciną po głowie. Nie trudno się domyślić, że takie kolce w tym momencie wbijały się jednak głęboko w skórę, powodowały no, bardzo silne cierpienie. Widzimy, że rany, które znajdują się właśnie w okolicy głowy, w okolicach czoła, one prezentują takie ułożenie, które przede wszystkim no, będziemy je widzieć na tej linii no, skroniowej, ale też te rany no, przesuwają nam się ku górze. Czyli to nam wyraźnie potwierdza, że również na czubku głowy takie rany istniały. Oczywiście często ludzie podnoszą taki argument, że nie widzimy bezpośrednio czubka głowy tutaj na płótnie. I dobrze, że tak się stało, ponieważ był jeszcze użyty taki czepek podczas pochówku, który miał podtrzymywać żuchwę. On się być może zachował do naszych czasów. Jest też prezentowany, o ile dobrze pamiętam, chyba w Niemczech. I tak jak mówię, on podtrzymywał tą żuchwę. W tym momencie ta krew, która by miała sączyć się bezpośrednio z tych ran na czubku głowy, no oczywiście odbiła się na tym czepku i nie widzimy tego na samym całunie. To może podejdźmy bliżej już bezpośrednio do samej kopii płótna. Oczywiście, no idąc od głowy, no to widzimy te rany po koronie cierniowej na linii czoła. One się przesuwają nam częściowo ku górze i również z tyłu wizerunku takie rany możemy dostrzegać. Bardzo wyraźne rany po biczowaniu widać właśnie na tylnej części wizerunku. No i widzimy mnogość tych ran. Plecy, pośladki, tylnia część nóg właściwie są w całości takimi ranami po biczowaniu pokryte. To świadczy, że tutaj żołnierze bardzo mocno, bardzo licznie ubiczowali tego człowieka. No te rany się pojawiają zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Są takie hipotezy, które twierdzą, że być może biczowały dwie osoby. Jedna była niższa, druga wyższa i one mają taki właśnie nieco wachlarzykowaty układ. No rozchodzą się w taki wachlarzykowaty sposób z jednej, jak i z drugiej strony. Ale są też takie twierdzenia, które mówią, że być może te rany właśnie po drugiej stronie pochodzą z Drogi Krzyżowej, bo wiemy, że w trakcie Drogi Krzyżowej żołnierze też biczowali. Oczywiście nie było to już tak brutalne, tak liczne biczowanie, jak w przypadku tego właściwego, ale jednak kilka uderzeń też się pojawiało, bo to miało na celu dyscyplinowanie skazańca, zwłaszcza jeśli ten się ociągał, jeśli się przewracał, jeśli szedł, prawda, bardzo opornie.
Upadki skazańca są możliwe, a nawet prawdopodobne, uwzględniając początki stanu wstrząsu, na jaki wskazują wielokrotne obrażenia rozsiane na całej powierzchni jego ciała. Skazany mógł nieść ponadto na barkach poziomą belkę krzyża, która po przybiciu do niej gwoździami kończyn górnych miała zostać połączona z już wbitą w ziemię belką pionową. Szacuje się, że waga belki wynosiła od 25 do 80 kg, co stanowiłoby ogromny ciężar dla osobnika w stanie przedwstrząsowym. Wynika z tego, że drogę skazańca dodatkowo uczyniono wyjątkowo trudną i niepewną. Jeżeli wydarzyły się na niej upadki pod ciężarem belki, musiały one z pewnością następować do przodu i bez możliwości zasłonięcia się rękami, skoro kończyny górne przywiązane były do drewna, stąd ogromna siła uderzenia o ziemię najbardziej wystających przednich okolic ciała, twarzy, klatki piersiowej, brzucha i kolan.
Jan Paweł II bardzo ładnie powiedział w swoim przemówieniu w Turynie, że właśnie całun jest zwierciadłem Ewangelii. Praktycznie wszystko, co jest opisane w Ewangelii, możemy odnaleźć na całunie. Idąc po kolei, widzimy najpierw czerwoną krew, a więc pierwsze pytanie, dlaczego jest czerwona? Dlatego, że właśnie została poddana procesowi w wyniku wstrząsu, który doświadczył ten człowiek, a więc wiemy, właśnie w Ewangelii czytamy, że Chrystus, modląc się w ogrójcu przed swoją śmiercią, tak mocno był pod wrażeniem tej swojej śmierci, że pocił się krwią. To jest specjalny proces właśnie, że ta krew wydostaje się z potem. Ta krew zostaje czerwona, właśnie nie sciemniała, jak zresztą każdy ma z doświadczenia na pewno swojego wie, że krew, jak się przed tym na przykład palec, z czasem brązowieje, natomiast ta czerwona została, więc widzimy, że to jest poświadczenie, że ten człowiek był w tym wstrząsie. Druga rzecz, idąc dalej, widzimy ślady biczowania, bo zaprowadzono Chrystusa przed sąd i później wydano go na ubiczowanie. Bardzo wyraźnie na całunie widać ślady biczowania. Nawet można stwierdzić, że to było flagrum rzymskie, a więc ten rodzaj bicza, którym wtedy ogólnie biczowano złoczyńców. Widzimy na całunie również ślady krwi na głowie, po całej głowie, które odpowiadają ranom kłutym, a więc to musiała być jakaś korona cierniowa. To nie tylko była korona, ale to również był hełm cierniowy, który był po całej głowie rozłożony, nie tylko tak, jak my sobie to wyobrażamy. Oprócz tego widzimy ślady po gwoździach, zarówno na nogę, jak i na rękach i widzimy, że strumień krwi na całunie jest w dwóch kierunkach, więc odpowiadałoby to temu, że ten człowiek był ukrzyżowany, dlatego że osoby ukrzyżowane, żeby oddychać, musiały się podnosić, żeby nabrać powietrza i opuszczały się. I przy podniesieniu układ rąk był w jednej pozycji, przy opuszczeniu w innej. Stąd ta krew, która wypływała spod gwoździ, płynęła w dwóch kierunkach. Oprócz tego widzimy przebity bok Chrystusa z prawej strony i wiemy po badaniach, że jest tam krew podzielona na czerwone krwinki i osocze, a więc to jest też dowód, że ta osoba, która miała przebity ten bok, na pewno nie żyła, dlatego że krew już nie cyrkulowała i następuje pod wpływem grawitacji zwykłe podzielenie cząsteczek cięższych od tych lżejszych, a więc to, co zaświadczył święty Jan, że zobaczył, że wypłynęła krew i woda, on po prostu zobaczył czerwone krwinki i osocze, które wytrysnęło po przebiciu boku. Na całunie widzimy również obtarcia barek z tyłu, dlatego że Chrystus musiał dźwigać krzyż. Nie wiadomo z tego obtarcia, czy to była sama poprzeczna belka, czy również cały krzyż. Wiadomo jednak, że musiała się przemieszczać, skoro te obtarcia są tak wyraźne. Widzimy również na twarzy opuchliznę, co mogło być w wyniku bicia po twarzy, co też bardzo wyraźnie Pismo Święte pokazuje, że pluli mu w twarz i uderzali go rękami. To był taki charakterystyczny sposób bicia prawą ręką. Widzimy jeszcze kolano zniekształcone. Tradycja mówi, że Chrystus upadał podczas drogi krzyżowej i prawdopodobnie w wyniku właśnie upadków, o których nam mówi tradycja.
Czy wciąż prowadzone są badania?
To znaczy, może nie ma tak bezpośrednio jakichś nowych badań na samym całunie, natomiast korzystając z pobranych informacji właśnie z poprzednich badań, starają się różni naukowcy je opracować i coś w związku z tym nowego odkryć. Na przykład z ostatniego spotkania w Chambéry, o którym już wspomniałem, mieliśmy tam naukowca, który w ogóle praktycznie nie był związany z całunem turyńskim do tej pory, ale zajmuje się statystykami i postanowił przeliczyć w sposób bardzo taki rygorystyczny wszystkie wyniki tych laboratoriów, które datowały właśnie węglem radioaktywnym wiek całunu. I okazało się, że wykorzystując te zaawansowane metody statystyczne, niezależnie jakby pocięto płótna w tych laboratoriach, przyjął wszystkie możliwe kombinacje i było ich prawie 400 tysięcy możliwych kombinacji i obliczył możliwy wiek całunu i wszystkie z tych kombinacji pokazują, że istnieje ten trend, o którym tutaj żeśmy już wspominali. A więc być może to nie jest nowe badanie samego całunu, bo do niego nie mamy dostępu, natomiast to jest na pewno bardzo precyzyjna analiza tych wyników, które ktoś kiedyś otrzymał i wnoszą nowe fakty do badania. Z drugiej strony na przykład firma Enea i profesor Di Lazzaro zajmował się otrzymywaniem obrazu, bo jak wiemy, to co najbardziej jest takim frapującym albo takim po prostu nie dającym spokoju elementem na całunie, to właśnie obraz. Do tej pory, mimo że dysponujemy różnymi technikami, nie udało się nikomu w całości odtworzyć dokładnie takiego obrazu. Możemy odtworzyć obraz z pewnymi charakterystykami, na przykład zrobić zdjęcie i otrzymamy zdjęcie całunu, ale to otrzymane zdjęcie, otrzymany obraz odzwierciedla tylko kilka charakterystyk. Natomiast żeby wszystkie razem zgromadzić, trójwymiarowość, negatyw, wszystkie te pyłki, które tam są zawarte, no do tej pory się jeszcze tego nie udało zrobić. I właśnie profesor Di Lazzaro próbował z użyciem laserów naświetlić płótno, żeby otrzymać coś zbliżonego. I rzeczywiście udało się mu, z tym, że dzisiaj nie dysponujemy taką mocą, żeby naświetlić, powiedzmy, płótno tego rozmiaru, jakim jest całun, w całości. Jemu się udało naświetlić, jak dobrze pamiętam, 0,5 centymetra przy olbrzymim nakładzie energii. Natomiast żeby naświetlić 4 metry z hakiem na 110 centymetrów, to po prostu nie dysponujemy jeszcze taką energią dzisiaj. A więc reasumując, być może nie ma nowych odkryć bezpośrednio takich na całunie, natomiast jest wiele osób, które analizując to, co już mamy, dochodzą do nowych wniosków.
To, co rzuca się w oczy na waszej wystawie, to trójwymiarowe zdjęcia całunu. Co to jest?
Te plansze, tak zwane obrazy soczewkowe, one są takim, byśmy powiedzieli, elementem hologramu. Oczywiście nie wyświetlamy tutaj samego hologramu, bo do tego byśmy potrzebowali specjalistycznej aparatury. Organizatorów wystawy nie stać na takie atrakcje. Ale posługujemy się tymi obrazami soczewkowymi, które zostały po raz pierwszy wykonane w roku 2000 w laboratoriach w Eindhoven. I te obrazy wykonane na podstawie negatywów z roku 1931, właściwie powiedzielibyśmy, że są pokłosiem odkrycia z lat 70., dokładnie z roku 1974. Tego odkrycia dokonali specjaliści z NASA, czyli z tej amerykańskiej agencji kosmicznej, która zajmuje się badaniami kosmosu. Oni również analizowali wizerunek, który znajduje się na całunie i odkryli, że ten wizerunek ma w sobie naturalnie zawartą cechę trójwymiarową. I to jest o tyle ciekawe, że nie da się namalować, ani nawet sfotografować takim standardowym sprzętem fotograficznym żadnego obiektu, żadnej osoby, żadnego przedmiotu, rośliny, zwierzęcia czy człowieka, żeby taką cechę trójwymiarową w tym wizerunku naturalnie zawrzeć. Tutaj ta cecha jest zawarta, czyli no, wniosek jest prosty dla naukowców. Wizerunek powstaje w sposób naturalny. On nie jest przez nikogo namalowany. No, ludzka wola tutaj w tym momencie nie ma żadnego udziału. Ten wizerunek powstawał w taki sposób, byśmy powiedzieli, niejednolity. Dlaczego? Dlatego, że jeśli na niego spojrzymy, no widzimy, że pewne elementy są ciemniejsze, niektóre są jaśniejsze. I to jest spowodowane tym, że te jaśniejsze były nieco dalej od płótna. I w tym momencie no, to źródło, które miało ten wizerunek utrwalić, te czynniki, w mniejszym stopniu działały na płótno i przez to ten wizerunek tam zrobił się jaśniejszy. Te, które były bliżej ciała, na przykład bezpośrednio go dotykały, w tym momencie są ciemniejsze. No, tworzy nam się taki kontrast. My dzięki temu możemy w ogóle zaobserwować poszczególne elementy ciała. No, to jest kapitalnie chociażby widoczne w przypadku twarzy, gdzie widzimy poszczególne elementy twarzy, takie jak oczy, jak nos, jak usta. I to też miało swój udział właśnie w powstawaniu tej cechy trójwymiarowej. No, my dzięki temu możemy odtworzyć tą osobę w formie czy to figury, czy takiego trójwymiarowego modelu. Możemy go wyświetlić w przestrzeni, no i dzięki temu no, przekonać no, bezpośrednio, jak ten człowiek wyglądał.
Ale co to było? Co spowodowało to, że możemy dzisiaj w XXI wieku odtworzyć ciało tego mężczyzny? Co to było?
No to jest właśnie dobre pytanie, bo takiej stuprocentowej pewności co do tego, jaki był mechanizm powstania wizerunku, my tak naprawdę dzisiaj nie mamy. To, co mamy na całunie, ten wizerunek, na dzień dzisiejszy to jest jednostkowe. Taki przykład, którym my dysponujemy. No jak ten wizerunek mógł powstać? Tych teorii, które próbują na to pytanie odpowiedzieć, jest bardzo dużo. Taka najbardziej prawdopodobna, którą się bierze pod uwagę, zakłada nam dehydratację celulozy. Ja wiem, że to brzmi dla takiego przeciętnego słuchacza bardzo skomplikowanie, ale to nie jest w sumie takie trudne. Płótno jest lniane, czyli włókna lniane no, są pochodzenia roślinnego. Rośliny w sobie zawierają cukier złożony, celulozę. I ta dehydratacja celulozy ma polegać na tym, że jej związki zostaną pozbawione cząstek wodoru i tlenu. I w tym momencie może dochodzić do odbarwień. Tylko pytanie, na które naukowcy nie znają odpowiedzi, będzie takie, jaki czynnik w przypadku całunu doprowadziłby do takiej dehydratacji. Ale tak jak mówię, to jest jedna z teorii, no, najbardziej rozpowszechniona i W większości naukowców przyjmuje się, że najprawdopodobniej to właśnie ona jest odpowiedzią na to pytanie. No ale są też inne teorie. No są oczywiście też, które mówią tutaj o działaniu jakiejś wiązki świetlnej, jakiejś energii, o bardzo dużej mocy. W świetle takiej wiary chrześcijańskiej, no powiemy, że po prostu zmartwychwstanie Chrystusa odpowiada za powstanie tego wizerunku. Tylko jeśli byśmy to odnosili znowu do wiedzy naukowej, no to nie będzie żadna odpowiedź, ponieważ nie było żadnych świadków tego wydarzenia i nikt z nas nie wie, jak to wyglądało. No my możemy tylko wyobrażać. Część no może gdzieś tam porównywać to do sceny przemienienia na górze Tabor. No wiemy z opisów ewangelicznych, że ciało Chrystusa się stało bardzo takie jasne. Duże światło się wyłoniło. No i być może ta scena zmartwychwstania wyglądała w podobny sposób. No ale na pewno musiała być bardzo krótka, bo gdyby nawet taka energia zadziałała, gdyby ona też miała jakiś swój udział nawet w tej reakcji dehydratacji, o której mówiłem, to jednak musiał być to bardzo, bardzo krótki czas. Bo włókna nie zostały uszkodzone, tylko właśnie ta struktura fizyko-chemiczna tych włókien się zmieniła i tak naprawdę wewnątrz tych włókien ten wizerunek jest zawarty. On nie jest namalowany, on nie jest wytarty, nie jest wypalony w żaden sposób, tylko jest ta struktura fizyko-chemiczna włókien zmieniona.
Osoba, która spogląda na całun, może sobie nie tylko już dzisiaj wyobrazić tego mężczyznę z całunu, ale także zobaczyć. To niejako dowód dla wierzącego na to, że jednak Bóg przyjął ciało, stał się człowiekiem. W kontekście dzisiejszego święta brzmi to niezwykle.
No tak, my w to właśnie wierzymy, że Bóg, stając się człowiekiem, chciał pokazać, że my jako ludzie posiadający ciało powinniśmy się nim cieszyć, powinniśmy o niego dbać. Wszystkie te trendy, które były w wierze, odrzucające dobro naszego ciała, zostały potępione przez Kościół, ponieważ właśnie Chrystus, przyjmując ciało, pokazał, że ono jest ważne. I rzeczywiście na całunie widzimy to ciało i ponieważ całun posiada trzeci wymiar, można było opracować trójwymiarową wizualizację. To są po prostu hologramy, które po zeskanowaniu całunu udało się odtworzyć i dzięki temu możemy dzisiaj zobaczyć nawet nie tylko właśnie sam całun, ale całun w trzecim wymiarze. Ta wystawa właśnie krok po kroku przybliża zwiedzających do zadania sobie pytania, kim jest człowiek z całunu. Jestem osobiście przekonany, że to jest osoba Jezusa Chrystusa.
Który fakt zaważył?
Przekonuje się właśnie poprzez wszystkie te cechy, które całun posiada. Istnieje bardzo dużo takich cech, które ciężko podrobić. Na przykład całun jest negatywem fotograficznym. Fotografia została odkryta w XIX wieku. Natomiast nawet jeśli by pochodził ze średniowiecza, jak niektórzy twierdzą, no to jak fałszerz mógłby zrobić kliszę fotograficzną w tamtym czasie, gdy w ogóle o tym nie wiedziano? Oprócz tego posiada trzeci wymiar, a więc jak do tej pory nie wiadomo dzisiejszymi technikami, jak nanieść taki obraz na płótno, jak w tamtym czasie, niezależnie właśnie od kiedy by to było, można byłoby zrobić coś, co od skali szarości potrafi oddać trzeci wymiar. Kolejna rzecz, układ ran na ciele, zwłaszcza na głowie, odpowiada anatomii człowieka, a więc tam, gdzie są ślady krwi, one pojawiają się w miejscach, gdzie normalnie w człowieku są żyły. Natomiast ktoś, nawet w średniowieczu, jeszcze to też nie było znane, bo to dopiero z czasem ta wiedza o człowieku, taka medyczna, się pogłębiała. Choćby nawet ta przebita rana, to rozdzielenie krwi, osocze i czerwone krwinki, czego gołym okiem w ogóle nie widać, trzeba po prostu sprawdzić pod mikroskopem albo w ultrafiolecie. Kolejny dowód, a więc jest mnóstwo takich drobnych rzeczy, badań, które pokazują na zbieżność właśnie tego płótna z tym, którym był owinięty Chrystus. Dlatego ja również jako z wykształcenia fizyk informatyk bardzo do mnie przemawiają te dowody naukowe.
Co mnie zastanowiło, to, że ciało tego człowieka nie zostało jeszcze poddane procesom gnilnym.
Zgadza się. Przy wszystkich badaniach wykonanych nad całunem nigdzie nie znaleziono procesu rozkładu. A więc poświadczałoby to też to, co mówi Pismo Święte, że Chrystus zmartwychwstał w czasie, który jeszcze ciało się nie zaczęło rozkładać. Nie jestem lekarzem, więc dokładnie nie pamiętam, ile to godzin konkretnie trwa. Natomiast poświadczają to badania, że tak rzeczywiście było.
Należy wierzyć głęboko zaawansowanej nauce. Odkryto również, to było w 1978 roku, że był taki zwyczaj, żeby powieki były przymknięte, kładziono pieniążki. I również całun wykazał ślady po tych pieniążkach. Jeden to był ślad takiego pieniążka wydanego na cześć Piłata, a drugi wydane przez Cezara Tybariusza. Z tego samego okresu właśnie, z Chrystusa. Więc proszę zwrócić uwagę, takie drobne rzeczy, Nie mówiąc o pyłkach kwiatowych, które są tylko charakterystyczne właśnie dla Jerozolimy, Hebronu, znajdowane w jeziorze Genezaret, gdzie nigdzie indziej tam nie występują ślady piachu, który akurat właśnie skład jest charakterystyczny Jerozolimy i tak dalej. Czyli autentyczność jest tutaj potwierdzona w wielu, wielu przypadkach, to tak jak powiedziano, do potęgi entej, prawda, autentyczność tego całunu, w tej chwili ona jest nie do podważenia.
Do Turynu całun dotarł w 1578 roku. Wcześniej ludzie nie widzieli tego, co my dzisiaj obserwujemy. Wszystko tak naprawdę rozpoczęło zdjęcie, które zostało zrobione 120 lat temu.
Tak, był to Secondo Pia, to był taki fotograf amator i on oczywiście wykorzystując aparat, który wówczas był dostępny, gdzie zdjęcia wykonywane na takich szklanych płytkach, wykonał pierwszą fotografię całunu i to było, jeśli dobrze pamiętam, przy okazji wesela, które odbywało się w rodzinie książąt Sabaudzkich. Właśnie Sabaudzi byli posiadaczami tego całunu. Oni w roku 1453 w ramach takiej zwykłej transakcji handlowej pozyskali to płótno i byli jego posiadaczami przez 530 lat. I jeśli całun był wystawiany w jakikolwiek sposób wówczas, to najczęściej właśnie przy okazji takich różnych uroczystości rodzinnych. Goście, którzy przybywali na dwór Sabaudów, mogli to płótno oglądać. I właśnie 25 maja 1898 roku odbywało się wesele i również całun został zaprezentowany przybyłym osobom i przy okazji ten fotograf amator, Secondo Pia, który fotografował te wydarzenia, wykonał też pierwszą fotografię całunu. I kiedy wywoływał później te szklane płytki, no to dostrzegł coś niezwykłego. Negatyw posiadał wizerunek mający cechę pozytywu. Z kolei, kiedy spojrzeliśmy na pozytyw, czy nawet kiedy spoglądamy dzisiaj na całun, to widzimy tak naprawdę wizerunek na płótnie, który ma cechę negatywu. I od tego odkrycia datuje się dzisiaj tak zwaną erę naukową płótna. No muszą się wypowiadać nie tylko historycy czy archeologowie, ale też specjaliści od medycyny sądowej, specjaliści od prawa rzymskiego, specjaliści od obrazowania, od chemii, od fizyki, od numizmatyki, od botaniki i tak dalej. Te badania trwają w dalszym ciągu. Ja nie wiem, czy one się kiedykolwiek zakończą i czy kiedykolwiek pozwolą nam na odpowiedzenie na takie pytania w 100%, jak wizerunek powstał i czy rzeczywiście jest to Jezus, czy rzeczywiście jest to Jego płótno, które zostało ukryte 2000 lat temu. Może to się stanie, no ale nikt z nas, myślę, kto też poważnie traktuje naukę, no nie jest w stanie dzisiaj tak powiedzieć w 100%, że tak się kiedyś na pewno stanie.
Syndologia. Co to za nauka, dziedzina?
To jest nauka, jak nazwa mówi, syndone i logos, która wielopłaszczyznowo podchodzi do tego płótna, a więc tak naprawdę bada się to płótno pod wieloma aspektami, wykorzystując inne nauki. Dlatego trudno powiedzieć, żeby ktoś był syndonologiem tak naprawdę, bo to by trzeba być wszystkologiem. Oczywiście są osoby, które są profesorami czy osobami specjalistami w swoim zawodzie i oni właśnie z punktu widzenia swojego zawodu zaczynają badać czy analizować całun.
A kto należy do polskiego centrum?
To centrum jest stosunkowo młode, bo dopiero powstało teraz w październiku przy okazji pierwszego dnia całunu w Polsce, tam na naszej wystawie w 5. rocznicę jej otwarcia. Mieliśmy szczęście, że na ten dzień całunu przyjechało dużo znanych ludzi, którzy zajmują się całunem w Polsce. Między innymi właśnie tutaj z Krakowa kilku profesorów, choćby ksiądz profesor, doktor habilitowany Roman Bogacz z Uniwersytetu Jana Pawła II, profesor Krzysztof Pilarczyk również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Kucewicz z AGH, mieliśmy też profesora Zbigniewa Treppe z Uniwersytetu Gdańskiego, profesora Idziego Panic i oczywiście jeszcze z Bydgoszczy był profesor Władysław Sienkiewicz, który jest lekarzem, kardiologiem i dzięki temu właśnie zajmuje się całunem od tej strony. I po prostu na tym pierwszym spotkaniu wszystkie osoby, które tam uczestniczyły, stały się w ten sposób członkami Polskiego Centrum Syndonologicznego.
Po prostu kiedyś przyszło zaproszenie, na które wielką radością odpowiedziałem. Oczekiwano, że ktoś powinien być z strony medycznej, który analizuje te kwestie nie tylko w sensie technicznym, ale również ma spojrzenie naukowe, bo ślady męki i cierpienia. Jak to wytłumaczyć, jak to interpretować i jak to ma zgodność z czterema Ewangeliami. Przy okazji mogę dodać, że właśnie 11 sierpnia, 10-11 sierpnia w Bielu wybierałem się do Torynu, żeby bezpośrednio spotkać się z Saunem, który będzie na polecenie Ojca Świętego pokazany głównie dla młodzieży. W każdym razie nauka dzisiaj bada już szczegóły. Ona nie bada, czy to jest autentyczne, co nie jest autentyczne. To dawno już zostało powiedziane i to przez nie katolików, nie chrześcijan, tylko ci, którzy się wywali do badania całunu, nawet za grube pieniądze, własne. Grupa Sterb, tak w 1978 roku, 2 miliony musiała zebrać własnych pieniędzy, sprzedali własne samochody, domy, żeby zebrać pieniądze na aparaturę, które właśnie pewne fakty ustaliły. Czyli my nie potwierdzamy, nie kłócimy się tej autentyczność. My mówimy o całunie, w które był zawinięty autentycznie Chrystus. Nauka daje nam możliwości potwierdzania tego faktu. Kościół właśnie na to pozwala, bo prawdziwa nauka z wiarą bardzo ma wiele wspólnego, bardzo wiele. Prawdziwa wiara prowadzi do nauki, prawdziwa nauka prowadzi do wiary.
I właśnie tego 21 października ubiegłego roku powołaliśmy uroczyście to Centrum Synodologiczne, Polskie Centrum Synodologiczne w Krakowie. Przy okazji też tego wydarzenia miała miejsce taka międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona całunowi turyńskiemu i też owocem tych prac związanych z otwarciem tego centrum jest polska edycja takiej książki Autopsja człowieka z całunu. Tą książkę wydali Włosi, jeśli dobrze pamiętam, lekarze we współpracy z dziennikarzami włoskimi. My ją przetłumaczyliśmy na język polski i właśnie też przy okazji otwarcia centrum odbyła się premiera tej książki. I na co bym chciał zwrócić uwagę, jeden właśnie z takich konkretnych przykładów działalności naszego centrum są seminaria synodologiczne, które się odbywają raz w miesiącu. 3 takie spotkania miały miejsce w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast w przyszłym miesiącu też będzie jeden taki wykład pana profesora Treppy. On wyjątkowo będzie się odbywał w Gdańsku. Te konferencje są właśnie dostępne w internecie na naszej stronie Całun.info.
A więc zapraszam serdecznie na naszą wystawę, która jest otwarta codziennie od 9 do 17 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Myślę, że warto przyjechać, to na pewno nie będzie stracony czas. Jeśli to jest rzeczywiście relikwia i tak ją traktujemy, no to tym, którzy wierzą, to i tak już pomoże. Natomiast tym, którzy nie wierzą, to nawet gdybyśmy to udowodnili na 100%, to i tak by nie pomogło, dlatego że wiara jest czymś, co przychodzi w wolny sposób. Oczywiście potrzebuje znaków i mogą pomóc, natomiast kto nie chce uwierzyć, to nawet gdyby widział rzeczy oczywiste, nie uwierzy.
W audycji udział wzięli
ojciec Mariusz Kiełbasa, Legionista Chrystusa, delegat oficjalnego Centrum Międzynarodowego Centrum Synodologicznego z Turynu i przez to właśnie dyrektor Polskiego Centrum Synodologicznego w Krakowie.
Ja nazywam się Paweł Woźniak, jestem tutaj przewodnikiem na wystawie Kim jest człowiek z całunu w krakowskim Centrum Jana Pawła II. Natomiast z wykształcenia jestem historykiem.
Władysław Sienkiewicz, profesor Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pracownik drugiej katedry i kliniki kardiologii Szpitala Uniwersytetu imieniem doktora Jana Bziela w Bydgoszczy.
Fragmenty publikacji włoskich naukowców badających całun turyński pod tytułem Autopsja człowieka z całunu. Najnowsze odkrycia tajemnic całunu turyńskiego. Czytała Patrycja Malinowska. Kolejna audycja dotycząca tajemnic całunu turyńskiego w najbliższą niedzielę w audycji z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia o 7:05. Ewa Dąbrowska, dziękuję za uwagę.